Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Z niektórymi widzimy się już nie pierwszy raz. Szczególnie witam tych, z którymi się widzimy pierwszy raz. Na początku proszę was o chwilę modlitwy, żebym wam nie zmarnował tego czasu, który poświęciliście tutaj. Prosimy Cię, Panie, abyś pobłogosławił nam ten czas wspólny tutaj. Prosimy Cię o Twoje namaszczenie nad tym czasem. I proszę Cię, abyś spotkał nas w tych, czego oczekujemy i abyś ponad naszym zrozumieniem mówił do każdego z nas bezpośrednio. Abyś użył słów tej katechezy, abyś użył tych śpiewów, aby nas poprowadzić. Amen, amen. Myślę, że dzisiaj tutaj zgromadzili się sami mężczyźni, którzy pragną być szczęśliwi. Czemu byście mieli przyjść z innego powodu? Ale muszę powiedzieć, że nie wiem za bardzo, jak odpowiedzieć wam wprost na to pytanie. Ponieważ ile razy próbowałem znaleźć szczęście, to mi po prostu uciekało. Po czasie zrozumiałem, że szczęście jest po prostu konsekwencją tego, co zostało powiedziane w pierwszym słowie naszego powołania. To jest rzecz najszczęśliwsza, jaka nam się przydarzyła w świecie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że biorąc pod uwagę czarną materię tego świata, Ziemia stanowi 3.10⁻⁴. Wszechświata, tego, który uważamy za obserwowalny wszechświat. Człowiek na Ziemi to jest 2.73 × 10⁻⁴. Także tacy wielcy jesteśmy. I oczywiście zdarzyło nam się żyć tutaj na jakiś taki krótki okres czasu na tej ziemi. Rozglądamy się, gdzie jesteśmy. Wydaje nam się, że jesteśmy bardzo ważni, ale w naszym organizmie samym w tej chwili podejmowane są tryliony decyzji dotyczące naszej egzystencji, naszego życia, naszych komórek, na które nie mamy zupełnie wpływu. Gdybyśmy te decyzje chcieli odnieść do naszego umysłu, to i tak musielibyśmy odpowiedzieć nie wiem, ponieważ nie wiemy. W związku z tym pośród tych wszystkich decyzji, które dokonują się w nas samych, jest jakaś kropelka, która należy do nas samych, która daje nam możliwość opowiedzenia się, gdzie jesteśmy, czy wybieramy dobro, czy zło. Jeżeli wybieramy zło, to wraz z tym całym prochem świata praktycznie jesteśmy niczym. Jeżeli obieramy się za dobrem, dzięki temu, że Bóg okazuje nam swoją przychylność, mamy szansę coś znaczyć. A więc całe znaczenie nasze w historii świata, w tym wszystkim, co się dokonuje, wynika z tego faktu, że spodobało się Bogu zwrócić na nas uwagę w tym, że tak powiem, krótkim przelocie, w którym się znajdujemy tutaj na ziemi, z uwagi na to, że wyraziliśmy taką wolę. Zatem ten moment, który jest absolutnie kluczowy w naszym męskim życiu, to jest ten moment, w którym musimy sobie odpowiedzieć, czy zegną się nasze kolana, czy się nie zegną. Czy patrząc na to wszystko od strony makroświata i mikroświata i przyglądając się sobie samemu, powiemy, że ktoś tutaj nad nami jest, czuwa i znajdziemy odpocznienie w nim i pokój. I oddamy mu chwałę. Ewentualnie będziemy pośród tych 9, którzy doświadczają, że ktoś tu jest, ale po prostu uważają, że im się to należy. Także rzeczywiście w tym małym skrawku naszego życia i w tym, co się dzieje, jest pytanie, w jaki sposób znaleźć szczęście. Oczywiście, jeżeli mężczyzna szuka szczęścia i jest zaniepokojony co do tego, czy to szczęście ma, to najczęściej dotyczy to jego relacji z małżonką, prawda? I znam tego pewnego mężczyznę, który modlił się gorąco do Boga, który uznał za swój autorytet w życiu. Klęknął przed nim, rozpoczął życie pod jego autorytetem, w jego królestwie, no ale modlił się tak gorąco, pomimo wszystko. Panie mój, królu mój, powiedz mi, kto tutaj w domu ma rację. No i oczywiście po takiej gorącej modlitwie usłyszał odpowiedź. Nie usłyszał. Modli się następny raz, znowu słucha, otrzymał odpowiedź. Ty masz rację. Słuchajcie, jaka radość. Wydawało mu się, że już po prostu w tym momencie, w którym może znaczyć coś w życiu, osiągnął niesamowite szczęście, ale następny dzień wrócił do tej modlitwy i pyta, kto tutaj ma rację. I słyszy znowu. Ty masz rację. Jest niebo wzięty, zbiera się, żeby biec do domu. Oznajmi swojej małżonce wynik modlitwy, słuchania, co najwyższy powiedział w tej kwestii. Wychodzi, ale wychodząc jeszcze słyszysz słowa dodatkowe. Tak, tak, masz rację, tylko pamiętaj, że ja ci ją dałem nie po to, żebyś miał rację, ale żebyś ją kochał. No i tak ten dialog się skończył. I myślę, że w tym wszystkim, w czym jesteśmy, zadając sobie pytanie, co to znaczy być szczęśliwym, musimy się zwrócić ku Słowu Bożemu, które próbuje określić nasz stan szczęśliwości. Kiedy tak patrzyłem na to, w jaki sposób Bóg określa naszą kondycję szczęścia, to oczywiście oczy moje padły na Carta Magna, szczęśliwego mężczyzny, to jest kazanie na górze. No i pytanie, w jaki sposób spojrzeć na ten wyraz szczęścia. Bóg oczywiście chce nas doprowadzić do szczęścia. Chce, abyśmy w tej relacji z Nim byli szczęśliwi, dlatego też najpierw musiał zainstalować w swoim narodzie swoje standardy, potem przypomnieć siebie poprzez znak tego narodu, że jest, a następnie utrwalić te standardy w życiu. I tutaj dokonuje się cała Boża pedagogia. Najpierw objawia swoje standardy w Pięcioksięgu, w Torze, i to jest zasadnicze słowo wypowiedziane do człowieka, słowo, które od początku człowieka wychowywało. Właściwie naród pochylał się nad tym słowem, rozumiejąc, że w szukaniu, w zgłębianiu tego słowa, w myśli, która jest w tych 5 księgach zawarta, jest źródło szczęścia dla człowieka. I właściwie z tej refleksji, z tego pochylenia nad Torą, odczytywania zwojów, medytacji przed Bogiem, zrodziły się pisma, zrodzili się prorocy. Tak właściwie z tego studium Tory wynikło całe Tana, które dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. Także i prorocy, i wszystkie nurty mądrościowe, stale zgłębiając Torę, na nowo wydobywały z niej pokłady tego, co Bóg zamierzył, wychowując człowieka. I I ostatecznie ten proces wychowania objawił się w Jezusie, o którym czytamy w pismach Jego dotyczących. On stał się ostatnim słowem Boga w Torze, a jednocześnie stał się wcielonym pięcioksięgiem. To w nim wypełniła się wszelka Tora. To całe nauczanie, które dotyczyło narodu i narodów, w nim okazało się tym nauczaniem, które rodzi szczęście. Jezus rozumiał, że poprzez lekcje Tory, które bardziej miały nas uczyć niż stawiać przed wymogami prawa. To jest rzeczywiście taka drobna różnica w odczytaniu Tory przez nas i przez ten naród, do którego ona była skierowana. Tora była nauczycielem. Była nauczycielem, który pokazywał, jak w zetknięciu z Bożymi standardami człowiek upada. I właściwie to doświadczenie też i upadku, doświadczenie grzeszności było niesłychanie potrzebne, aby mogło być uświadomione człowiekowi, dlatego że tylko wtedy mógł zrozumieć swoje wezwanie do nawrócenia, a właściwie takie słowo w hebrajskim nie istnieje. Dokładnie rzecz mówiąc, nawrócenie oznacza zawrócenie. Czyli w jaki sposób doprowadzić tych, którzy stali się uciekinierami sprzed obecności Bożej, z powrotem do jedności z Bogiem, do tego, żeby zechcieli zrobić zwrot i powrócić. Także po to, aby nas ostatecznie o tym przekonać, Bóg składa w mocy Ducha Świętego w łonie Marii dar Jezusa dla nas i w nim wszystko jest na tak dotyczące tego, o czym nauczała Tora. Tora była wielkim nauczycielem miłości i ostatecznie w Jezusie ona się wypełniła i nam objawiła. Także widzicie, niesamowita jest logika Boża w prowadzeniu nas i w doprowadzaniu do szczęścia. Ale pod warunkiem, że poddamy się temu wielkiemu nauczycielowi, zachowamy jego standardy i pierwsza rzecz, zegniemy kolana przed tym, który jest Panem i uznamy go za Pana. I właściwie to jest zupełnie kluczowa rzecz dla nas. Czy mając to poznanie, które mamy, doświadczając tego, co doświadczamy, będąc w tych wszystkich zaangażowaniach, w czym jesteśmy, czy rzeczywiście zgięło się nasze kolano? Czy rzeczywiście żyjemy dzień po dniu pod panowaniem Boga? Czy Jego autorytet jest dla nas najważniejszy? Jego moc, wołamy tutaj o Jego moc, a Jego sprawiedliwość jest wyznacznikiem naszych zachowań. Od tego dopiero zaczyna się nowa świadomość, kiedy pochylimy przed Bogiem nasze kolana, kiedy uklękniemy przed Nim, wtedy On zaczyna wychowywać nasze serce. A jeżeli wychowa nasze serce, to serce nas pouczy. Bóg nie chce zmieniać naszych myśli, ale objawiając nam siebie, chce, abyśmy zmienili nasze myślenie. Jeżeli zmienisz swoje myślenie, ja zmienię twoje serce. A jeżeli zmienię twoje serce, to przyjdziesz, upadniesz i oddasz mi chwałę. I właściwie to jest, można powiedzieć, cała zasadnicza dynamika tego procesu zawracania nas z powrotem jako uciekinierów, jako ludzi osamotnionych, jako ludzi, którzy zdecydowali się żyć i uczynić siebie samych autorytetem z powrotem pod panowanie Boże. I to, co było niemożliwe poprzez dar Jezusa, poprzez dar zbawienia, uczynił dla nas możliwym. Tora dawała nam poczucie grzeszności, konieczności pokuty, uświadamiała nam, jak bardzo nie potrafimy wejść w drogi Boże. Dar Ducha Świętego, który otrzymaliśmy za cenę za cenę zbawienia Jezusa, on sprawia, że ten nauczyciel posłany do naszego serca sprawia, że to, co usiłowaliśmy poznać przez prawo, zostało wszczepione w nasze serca w darze życia, które otrzymaliśmy z Boga. Darze życia, który jest w nas, ale nie z nas. I to, co Duch Święty czyni w nas, sprawia, że na zewnątrz jesteśmy w stanie zrealizować to, co mówiła Tora. I właściwie to jest najgłębsze szczęście mężczyzny. Tora jest dla mnie. Tora jest do zrealizowania. Dlaczego? Dlatego, że obecność Boża wróciła pośród swojego ludu. Dlatego, że Bóg posłał swojego Ducha do naszego życia. Dlatego, że On uczynił wewnątrz coś, co nie było możliwe dla nas, tak długo jak nie klękliśmy, jak długo nie upadliśmy przed Bogiem, nie uznaliśmy Jego autorytetu, mocy i królowania. A teraz to, co On uczynił dla nas, z uwagi na nasze upokorzenie się i pokutę przed Nim, chce iść na zewnątrz. A to jest po prostu wielkie szczęście. Szczęśliwi. Jeżeli popatrzymy na Jezusa, który w relacji Mateusza, czyli w tej relacji ewangelicznej, która zwrócona jest do narodu żydowskiego, umieszcza on mowę Jezusa w Ewangelii, czyli zaadresowaną już tak naprawdę do uczniów po wydarzeniu Pięćdziesiątnicy. Umieszcza tę mowę na górze. Natomiast Jezusa ukazuje jakby nowego Mojżesza, który ogłasza to, co było prawem, teraz jako źródło szczęścia każdego, który wejdzie na tę drogę, ponieważ Duch Święty sprawi, że prawo będzie zrealizowane spontanicznie. I Duch Święty poucza nas, jak naprawdę jedynym przesłaniem Tory było przesłanie miłości. I jak Tora była naszym wychowawcą, z uwagi na zatwardziałość serc naszych, z uwagi na zepsucie, które panowało pośród ludzi, także po prostu nie było nadziei ich odrodzenia, odbudowania. Jak po prostu poprzez dar Ducha Świętego to, co zostało zranione, to, co uciekło sprzed obecności Bożej, co jest zdeprawowane, zniszczone, ma szansę wrócić na nowo, stanąć w obecności Bożej i rozradować. Dlatego też to, co Jezus na górze ogłasza na podobieństwo 10 przykazań. Najpierw mówi w 4 zwrotach o tym, jak ma wyglądać relacja, czy jak wygląda relacja między mną a Bogiem, a potem w jaki sposób wygląda relacja między mną a drugim człowiekiem. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Tak zaczyna się Mateusz 5:3. Oczywiście musimy pamiętać o tej szacie językowej, o tym, do kogo te słowa były zwrócone. W tłumaczeniu Septuaginty w szacie greckiej można przetłumaczyć te słowa tak, żeby one były adekwatne dla dzisiejszego słuchacza w ten sposób mniej więcej. Szczęśliwi, błogosławieni, to po prostu makarioi. A pierwsze takie naprawdę, pierwsze znaczenie tego słowa to właśnie szczęśliwi. Szczęśliwi, błogosławieni w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Szczęśliwi, co to znaczy ubodzy w duchu? To znaczy, że ich duch jest pokorny, że jest uniżony, że nie wynosi się. to oznacza, że szczęśliwi są ci, którzy w konkretny sposób na co dzień ode mnie zależą, ponieważ ich jest Królestwo Niebieskie. Także widzicie, na samym początku Bóg wypowiada to, co jest największym źródłem szczęścia, to ta świadomość, że w konkretnych rzeczach każdego dnia w sposób rzeczywisty, namacalny zależysz od Boga. Jeżeli nie zamanifestujesz sobie tej zależności, ciągle w tobie będzie pracowała ta pozostałość, ten szary cień uciekiniera. Można na przykład zaprosić Jezusa jako tego nowego Mojżesza, żeby kierował naszym życiem. Otwierasz drzwi boczne, sadzasz go koło siebie i mówisz, no jedziemy razem, prawda? Ale ty trzymasz kierownicę i ty gaz i hamulec, prawda? Czyli cieszysz się, że właściwie z tobą podróżuje, cieszysz się, że ci towarzyszy. Jest to źródłem może bardzo ukrytego twojego szczęścia, no i nazywasz siebie osobą wierzącą, ponieważ pełni on jakąś rolę w twoim życiu. Ale w momencie, kiedy nawrócenie osiągnie swój cel, ponieważ to są pewne stadia i często rzeczywiście uznajemy za nawrócenie to, co jest życiem niedostatecznie nawróconego człowieka, wtedy hamujesz, wysiadasz i na miejscu dla kierowcy siadasz tego, który ma prawo kierować twoim samochodem. I zaczyna się nowa jazda. I źródłem twojego szczęścia nie jest to, że ty wieziesz Jezusa, ale że On wiezie ciebie. Można się bardzo zmęczyć tym wożeniem Pana Jezusa wszędzie. Natomiast można się bardzo rozradować, kiedy On wiezie ciebie. Ponieważ to jest Jego najgłębszym pragnieniem. Aby tą chwilę, którą przeżywasz tu na ziemi, abyś przeżył razem z Nim. Ponieważ to jest Jego najgłębsza tęsknota. Tęsknota podzielonej miłości, praktycznej zależności i wejścia w Jego drogi, w Jego postanowienia, zgłębiania Jego. I po tym czasie, jeżeli będzie chciał o tobie o czymkolwiek rozmawiać, to na ile poznaliśmy się? Na ile poznałeś mnie? Na ile poznałeś moje pragnienia względem ciebie? Moje zamiary, moje obietnice? Na ile wiesz, kim jesteś? Na ile powiedziałem ci, miałem szansę powiedzieć ci, kim jesteś? Na ile zrozumiałeś mnie przez to, że powiedziałem ci, kim jesteś? Oczywiście jest taka grupa pobożnych katolików, którzy mieszkali kiedyś w Babilonie i po prostu uważali, że po prostu są na tyle wykształceni, na tyle zorganizowani, że po prostu mogą oddać chwałę Bogu przez to, że wezmą się i zaczną budować miasto z jego wieżami aż do nieba. Bóg na to patrzył, ale mu się to nie spodobało. Ponieważ to zmierzało ku Bogu, ale w istocie nie rodziło się ze wzajemnego udzielania się sobie, ze wzajemnej niezależności. To było po prostu pchanie własnej niezależności do nieba. Pchanie własnej pychy do nieba. I zrozumcie, powiem wam coś bardzo obrazoburczego, ale jednym z największych przeszkód dla naszego życia z Bogiem, dla wypełnienia pierwszego przykazania być szczęśliwym jest naszego największą przeszkodą naszego przynależenia do Boga jest chęć służenia Jemu. Szczęśliwi, którzy w konkretny sposób na co dzień ode mnie zależą, bo to ich jest Królestwo Niebieskie. Zatem to jest pierwszy moment wejść w moment zależności i rozpoznać tę pasję, miłość, jaką Bóg ma w stosunku do ciebie, tą tęsknotę, jaką ma do ciebie. I po prostu jak nie znosi twojej prywatności. A my w odpowiedzi na to dzisiaj, słuchajcie, nawet w naszym kościele jesteśmy tak sprywatyzowani. I nasze ja urosło do takiego bożka, że nie mówimy o bałwochwalstwie, ponieważ nasz bożek przysłania nam wszystkie inne bożki. Jesteśmy tacy po prostu wrażliwi na punkcie swojego ja. A co jeszcze on mi ma mówić? Przecież my wszystko wiemy. Zadziwia mnie ilość ludzi, z którymi się spotykam, którzy wszystko wiedzą. To jest straszna choroba, która po prostu nas obezwładnia. Jeżeli wszystko wiesz, to znaczy, że zdecydowałeś, że nie możesz być o niczym pouczony i że nie ma sensu w ogóle mówić do ciebie z pozycji ucznia. Dlatego jeżeli Bóg tobą nie wstrząśnie, po prostu tracisz czas tutaj. Szczęśliwi, którzy w konkretny sposób na co dzień ode mnie zależą. Dalej mówi do nas Mojżesz. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. W kategoriach dzisiejszego języka i możliwości tłumaczenia tego tekstu moglibyśmy go przetłumaczyć tak. Szczęśliwi ci, którzy uznają, że muszą być pouczeni, korygowani i prowadzeni, bo doznają pociechy. Szczęśliwi, którzy uznają, że muszą być uczeni, korygowani, prowadzeni, bo doznają pociechy. Właściwie cały nasz proces wzrostu dokonuje się w ten sposób. My tego nie wybraliśmy, nie wybraliśmy naszych rodziców, nie wybraliśmy naszej szkoły, nauczycieli. I od samego początku byliśmy zależni od innych, wzrastaliśmy dzięki nim. I właściwie to, kim jesteśmy, to właśnie dlatego, że jeszcze zanim podjęliśmy nasze samodzielne decyzje człowieka dorosłego, rozwijaliśmy się, będąc uczeni, korygowani i prowadzeni. I w ten sposób dosięgała nas miłość Boga. I dochodzi ten moment, moment przełomu, czy stając przed Bożym autorytetem, zegnie się moje kolano i powie: tak, rozpoznaję ciebie, mój Abba w niebie, że jestem twoim synem i że tak jak byłem pouczany, tak samo daję ci prawo, żebyś mnie uczył dalej. Daję ci prawo, abym mógł być korygowany, abym mógł być prowadzony. Jesteśmy tak stworzeni, że wtedy wzrastamy, kiedy jesteśmy uczeni. Dlatego też Jezus opisuje naszą kondycję jako tego, kto jest uczony. I znowu mamy tutaj dwie opcje, prawda? Możemy sobie pomyśleć, że Pan Bóg to jest taki profesor, no i mamy pewne kurikulum do zrobienia. Tak, tak to na studiach jest możliwe. Możemy wybrać sobie plan A, B, C i, że tak powiem, w naszym kurikulum, że tak powiem, przed profesorem zaliczyć wszystkie konieczne punkty, omijając tematy nieciekawe. Natomiast jest punkt B, w którym nauczycielem nie jest profesor, Pan Bóg, tylko twój tata. A ze swojego doświadczenia ziemskiego, taty, wiesz, że nie ma skrótów. Że trudno odrobić takie kurikulum, w którym byłoby tylko to, co ty chcesz, i aby on nie uważał za stosowne zaingerować w twoim życiu. I skończyło to się tak, że dzisiaj dobrze pamiętasz te punkty wynikające z pouczenia, ze skorygowania, z uczenia. Także tutaj źródłem naszego szczęścia jest to, że w niczym nie pozostajemy sami, że we wszystkim jesteśmy pouczeni, że żadne wydarzenie naszego życia nie przeżywamy inaczej, jak poza tym, czego Panie chciałeś mnie przez to nauczyć. Dlatego wszystkie wydarzenia naszego życia są szansą, aby być pouczonym. Oczywiście możemy się uczyć, z naszych własnych książek, ale możemy być też uczeni. I to jest ważniejsze. Tamto, co nauczyliśmy się z książek, musi nam być przypomniane i opowiedziane w ten sposób, abyśmy wiedzieli, jak Bóg chce, abyśmy wiedzieli. A zatem źródłem naszego szczęścia jest to, że Bóg może wykorzystać każdą sytuację. Może sprawić, że każda sytuacja jest zwycięska i może wiele nas nauczyć. Dlatego musi nas przeprowadzić przez utrapienie, ucisk, radość, nieszczęście, ponieważ w Googlach nie wygooglasz tych tematów, jak być odważny, jak być mężny, jak być wytrwały, kto cię tego nauczy i jak cię tego nauczy, jeżeli nie sam Bóg, który w ten sposób właśnie okoliczności zrodzi, które cię pouczą. O ile powiesz, że chcesz być uczony, że chcesz przyjąć pouczenie z tego. Jeżeli otrzymasz objawy Ducha Świętego, to podziękujesz, uwielbisz Boga i nauczysz się coś od Nim. Jeżeli nie, to powiesz, ale było cool, ale było fajnie i będziemy się cieszyć, że jest Boża moc, ale się z tego nic nie nauczymy. Szczęśliwi zatem ci, którzy uznają, że muszą być uczeni, korygowani i prowadzeni. Mateusz 5:5. Błogosławieni cisi, albo też można przetłumaczyć łagodni, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy swoją moc ukryli w Bogu, bo w ten sposób odziedziczą ziemię. Mojżesz był uważany za jednego z najskromniejszych ludzi, jaki kiedykolwiek żyli na świecie. Przez to, że odrobił punkt pierwszy, zależał od Boga, odrobił punkt drugi, że był korygowany, od sytuacji zabójcy i gwałtownika w sprawie swojego narodu poprzez Boże prowadzenie, przez Bożą pedagogię, tak jak go sam Bóg opisuje, był jednym z najcichszych, najpokorniejszych ludzi, jacy kiedykolwiek zamieszkiwali ziemię. Ale wynikało to z tego, że całe jego życie, całe jego emocje, cała jego ambicja była mocno skryta w Bogu. Mojżesz żył życiem, w którym bardziej mu zależało na tym, ażeby imię Pańskie nie było pogwałcone, niż jego własne imię. Poprzez to, co Bóg uczynił z Mojżeszem, żył on myślami Boga, żył on uczuciami Boga i dlatego też ci, którzy patrzyli na niego, mówili, on musi być tym, kto rzeczywiście przebywa z Bogiem twarzą w twarz. Ponieważ tak bardzo to, czego się uczyli, było już wypisane w charakterze w życiu Mojżesza. Moja jest ziemia, wszystko, co ją napełnia. Nic dziwnego, że w momencie, kiedy ukryjemy swoje życie w Bogu, to jest to najbardziej sprytny sposób, aby ziemię odziedziczyć. Wszyscy niegodziwcy, którzy władają ziemię, zadają jej ból i tak muszą wszystkie bogactwa wrócić do Pana, ponieważ to wszystko jest Jego. W związku z tym, zamiast walczyć o panowanie nad skrawkiem jakiejś ziemi, lepiej się oddać Bogu i mieć całość. Jeżeli będziesz chciał walczyć o skrawek, będziesz miał całość. Szczęśliwi, którzy swoją moc ukryli w Bogu, bo w ten sposób odziedziczą ziemię. Wreszcie Mateusz 5:6 czytamy. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Temat sprawiedliwości jest kluczowym tematem w tym procesie wychowywania. Dlatego też te wszystkie słowa dotyczące naszej relacji z Bogiem kończą się właśnie odniesieniem do sprawiedliwości. I właściwie w tym procesie wychowywania naczelne zawołanie ludu, który podążał pokornie za Bogiem, to było to sprawiedliwości, sprawiedliwości pragnę. Można ten werset przetłumaczyć w ten sposób: szczęśliwi ci, którzy właściwie widzą siebie w Bogu, bo będą nasyceni. Kiedy opuściliśmy obecność Boga, kiedy staliśmy się uciekinierami, zapragnęliśmy sami nadać sobie wartość i wartością stała się nasza własna sprawiedliwość. I w ten sposób podążamy przez życie, budując świadomość tego, na ile jesteśmy sprawiedliwi. I tak dzieje się to już od domu rodzinnego, od szkoły, kiedy to możemy powiedzieć sobie, no widzę, że zdarzają się w moim życiu upadki, ale nie ze mną tak źle, bo z moim kolegą jest jeszcze gorzej, nie? I w ten sposób przechodzimy przez życie, że tak powiem, ratując się od rozpaczy z uwagi na kolegów, których mamy wokół, nie? Ale po prostu czasami Pan Bóg ześle dar Ducha Świętego i nas skłoni do refleksji i powie: słuchaj, czy jak długo będziesz żył życiem kogoś innego, dotknij swojego życia i spójrz. I właściwie to prowadzi nas do momentu kryzysu, ponieważ jakby przed samym sobą nie jesteśmy w stanie ocalić samego siebie. I po prostu mówimy: poddaję się. To też stało się też i w moim życiu, kiedy próbowałem być dobrym liderem Ruchu Światło Życie jeszcze lata temu, prawda? I to był błogosławiony czas, ponad 40 lat temu, kiedy rzeczywiście postanowiłem nie bronić siebie, ale po prostu powiedzieć: tak, zgadzam się, nie potrafię, oddaję ci to, nie mogę bez ciebie, już dalej. Właściwie zamierzałem się poświęcić prawie że wyłącznie studiom fizyki jądrowej, ale Pan Bóg jakoś pokierował wszystkim inaczej, ponieważ zabrał mi moją własną sprawiedliwość, nawet chęć usprawiedliwienia się, bo to rzeczywiście od dzieciństwa w nas drzemie taki płacz młodzieńca, nie? Że miał być tak pięknie, a jest jak zwykle, nie? I po prostu chodzimy z tym płaczem, on nas coraz bardziej drąży, aż w końcu, że tak powiem, no, dojdzie do takiego kryzysu, że wóz albo przewóz. Dlatego sam życzę wam, że tak powiem, aby sytuacja kryzysu nie działa się zbyt długo. Czasami kiedy pytam, no mówię, no tak, przechodzimy przez to. Nie trzeba przechodzić, słuchajcie, można przejść szybko, radośnie i po prostu mieć sprawę załatwioną. W związku z tym, jeżeli próbujcie przechodzić, to przechodźcie szybko. Inaczej, jak będziecie próbować przechodzić, to tak jakbyś to do ogrodnikowi powiedział: słuchaj, może w następnym miesiącu odwiedź ją tylko 4 razy, a za 2 miesiące 3 razy, a potem 1 raz, prawda? Tutaj ważne, żeby nawracać się szybko, radośnie i żeby sobie powiedzieć, że nie jestem w stanie ocalić opracu samego siebie jako człowieka sprawiedliwego i oddaję ci moją sprawiedliwość. Nie mogę żyć własną sprawiedliwością. I w ten sposób następuje moment zwrotny i wtedy dosięga nas Boża sprawiedliwość. I żyjemy nie naszą sprawiedliwością, ale Jego. I rozumiemy, po co On nas zbawił od naszej własnej sprawiedliwości. Słuchajcie, jak w życiu wiary zauważcie, jak wiele spustoszenia to myślenie rodzi pośród nas, kiedy tak naprawdę próbujemy chodzić i ocalać tą naszą własną sprawiedliwość. Ile w tym smutku jest, ile takiej koncentracji na swojej niesprawiedliwości i po to, żeby wzrastać w świętości, uświęceniu, de facto jesteśmy chorobliwie tak skoncentrowani na sobie samych i na naszej własnej niesprawiedliwości, która ubrana jest w rozmaite formy sprawiedliwości, że najwyższy czas, żeby mieć już dosyć tego i tego wam życzę. Szczęśliwi, którzy właściwie widzą siebie w Bogu. To znaczy, którzy odnaleźli Bożą perspektywę dla swojego życia. Którzy rozumieją, kim są, kim jest Bóg. którzy wiedzą, że żyją pod Jego autorytetem, pod Jego władzą, że to On mocą Ducha Świętego sprawia, że ich serce zwracają się ku Bogu i chcą Go wielbić. I że to serce pouczone przez Ducha Świętego ma szansę oświecić rozum, aby ten oświecony rozum mógł skapitulować. Ponieważ najczęściej ostatnim bastionem kapitulacji oświeconego uciekiniera jest jego własny rozum, który pozbawia go zdrowego życia wiary, a nadmiarę wyniesiony aspekt intelektualny sprawia, że po prostu do tego życia wiarą zupełnie nie może dojść. Jest pozostawiony po prostu zamknięty jak w dobrej trumnie w swojej własnej filozofii. I to jest dzisiaj, myślę, że jedna z największych twierdz do zdobycia w ewangelizacji, którą może zdobyć jedynie Duch Święty swoją mocą przekonywującą. I tego wam naprawdę serdecznie życzę. Także zauważcie, jakie są obietnice tym, którzy zwrócą się ku Bogu całym sercem. Ich jest Królestwo Niebieskie, doznają pociechy, odziedziczą ziemię i będą nasyceni. Amen?
Amen,
amen. Teraz spróbujmy jeszcze chwilę, mam jeszcze chwilę czasu, to spróbujmy przez tą chwilę zwrócić się, co w takim razie Duch Święty chce wynieść z nas w relacji do drugiego człowieka. U Mateusza 5,7 czytamy: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To, wiecie, to wszystko tak fajnie brzmi, nie? Takie jest poetyckie. Nie wiem, czy zauważyliście. Wiecie, jak się czyta Biblię po hebrajsku czy po grecku, ona jest tak jak ciosane drzewo. Słuchajcie, ona wcale nie jest taka poetycka. Jest bardzo niewiele warstw tekstu hebrajskiego, który jest taki poetycki, a ona jest po prostu tak jak chłop na roli, po prostu jest tak dobitnie napisana, że po prostu nie ma żadnych złudzeń. Nie? Natomiast my uważamy to za tekst święty, robimy z tego tekst święty. Różne zabiegi literackie po prostu zdradzają, że tak powiem, to przesłanie, które tam jest zamknięte i przesłanie, które nie pozostawia żadnych wątpliwości. I potem oczywiście mamy taki tekst piękny, literacki, ale po prostu jedynie Pan Bóg wie, ile z oryginalnego brzmienia natchnionego poprzez proces takiego tłumaczenia, upiększenia literackiego zostało zdradzone z tego tekstu, z warstwy treściowej, który on ze sobą niesie. Dlatego też dobrze jest czasami posiłkować się innymi tłumaczeniami. To ostatnio wyszło to tłumaczenie księdza Popowskiego Septuaginty. To też warto zwrócić uwagę. W wielu miejscach w tekście hebrajskim to było dla mnie pomocne, ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie nawet dojść do znaczenia hebrajskiego terminu, to mamy możliwość wtedy usłyszenia, jak ten termin był rozumiany, prawda, przez Żydów, którzy nie znali być może już tak dobrze hebrajskiego, ale potrafili wyrazić swoją mentalność w szacie greckiej. Szczęśliwi, którzy prawdziwie czynią dobro drugiemu człowiekowi, bo sami zostaną obdarowani. Tak można to przetłumaczyć. Dociera? Dociera, nie? To jest bardzo proste, że jeżeli chcesz czuć się bezpiecznie i być obdarowanym, to kochaj swoich sąsiadów, ponieważ oni będą największą ochroną dla ciebie, nie? Także zauważcie, miłość bliźniego, jak jest egoistyczna. Ale Bóg zna nas i po prostu to mu wcale nie przeszkadza. Ale my musimy dotrzeć do tej warstwy, słuchajcie, że jeżeli kochasz swojego bliźniego, to nie tyle coś tracisz, ale zyskujesz ochronę. Szczęśliwi, którzy prawdziwie czynią dobro drugiemu człowiekowi, bo sami zostaną obdarowani. Jeżeli jesteś zaangażowany całym sercem, żeby uczynić dobro drugiemu, to bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś nie czuł się powołany, żeby odpowiedzieć Ci dobrem na dobro. Błogosławieni czyści w sercu, albowiem oni Boga oglądać będą. Najpierw Bóg chce, abyśmy rzeczywiście żyli pragnieniem wnoszenia dobro w życie drugiego człowieka, nie? Ponieważ człowiek szczęśliwy, on jak się budzi, to nie myśli o tym, co jest mu potrzebne, nie? No bo o czym, coś jeszcze można chcieć, nie? Największe szczęście jest moim udziałem. W związku z tym myśli tylko, Panie, co mogę zrobić dzisiaj, nie? Co dla mnie przygotowałeś, nie? No i w ten sposób otrzymuje natchnienia i po prostu wychodzi w ten świat. No dzisiaj, Panie Jezu, zrobimy trochę demolki w tym świecie, nie? Pokazałeś mi, co mogę zrobić. Przyśniło mi się, co mogę dobrego wnieść w życie tego człowieka i tamtego człowieka i idę, żeby tam zainwestować, nie? I wracasz wieczorem i mówisz, dobrze było, jutro proszę o więcej, nie? Oczywiście na innym łóżku siedzi sąsiad, który się budzi rano i myśli, no tak, jestem człowiekiem nieszczęśliwym, bo mam tyle i tego tu mi brakuje, tam mi brakuje. Jeszcze włącza radio i słyszy, że tak powiem, tutaj bank skapitulował, tu zamachy, tu to, tu to. Włącza radio w samochodzie, mówią mu, że będzie źle, jest jeszcze gorzej niż myśleliśmy i życzymy Państwu miłego dnia. Rozumiecie, i z taką neurotyczną rzeczywistością chodzimy dzień po dniu, nie? I to ma efekt na nas, nie? W związku z tym to jest to, co jest najistotniejsze w stosunku do drugiego człowieka i to, co Duch Święty chce uzewnętrzyć, to to, że On ciebie do tego stopnia zaspokoił, że możesz dać, a nie musisz brać. Możesz dać, nie musisz brać. I tego świat nie może pojąć. Unia próbuje to, słuchajcie, maskować, ale nie wierzę, słuchajcie, żeby ktoś lewą ręką potrafił dać, a prawą nie chciał wziąć więcej. No ale chyba, że Duch Święty zadziała. Nie. Błogosławieni czyści w sercu, albowiem oni Boga oglądać będą. Szczęśliwi, których motywacje zostały oczyszczone, bo Boga oglądać będą. Halleluja. Słuchajcie, tak, jeżeli nawet poddamy się Bogu, to żeby to nasze nawrócenie pogłębiło się, Bóg po prostu pokazuje nam wciąż, na ile jesteśmy Mu niewierni, nielojalni. Jest taki piękny werset w psalmach, który mówi, że każdy uważa się za wiernego i lojalnego, a zaraz dodaje, ale któż znajdzie wiernego czy lojalnego, rozumiecie? Jest coś takiego w nas, że każdy z nas myśli, że jest wierny i lojalny, a tutaj nagle jesteśmy skonfrontowani z takim słowem wobec tych wszystkich, którzy tak myślą, któż znajdzie wiernego i lojalnego. Oczywiście te pokłady niewierności wobec Boga są w nas i Bóg czasami daje nam taką skrytą możliwość. One nie wychodzą na zewnątrz jeszcze w postaci buntów, chociaż przeżywamy w sobie jakieś tam bulgotanie i chęć zbuntowania się, ale Bóg daje nam doświadczyć w naszym sercu, że jesteśmy zbuntowani. Nikt tego nie widział i mówimy sobie, o jakie szczęście, nie? Ale jeżeli to poddamy Bogu, Bóg będzie oczyszczał nasze motywacje. Szczęśliwi, których motywacje zostały oczyszczone w ogniu Ducha Świętego, zostały oczyszczone. Dzięki Duchowi Świętemu ciemność została rozdzielona ze światłem. Dlaczego? Bo oni Boga oglądać będą. Zobaczcie, co za obietnica. Jeżeli poddamy się, jeżeli oczyścimy nasze motywacje, to zyskamy taki teleskop, nie? Boga oglądać będą. Kto nie chciałby? Kto nie chciałby? Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Pamiętacie to słowo o pokoju, który, prawda, wypowiedziany wraca do ciebie. Czyli jakby po prostu w relacjach między ludźmi ustanawia Bóg, który nas spotyka, relacje pokoju. Mówimy czasami, że jest kul, że jest przepływ. Nie? Relacja pokoju. Szczęśliwi, którzy wyznają zwycięstwo Jezusa we wszystkich swoich relacjach, bo nazwani będą dziećmi Bożymi. Tak można by ten werset przetłumaczyć. Szczęśliwi, którzy wyznają zwycięstwo Jezusa we wszystkich swoich relacjach, bo nazwani będą dziećmi Bożymi. Także nie znam ciebie poza Jezusem. To echo tego już widzimy w sercu Dawida, prawda, który ustanowił relację przyjaźni z Natanem, mówiąc: Bóg między mną a tobą na wieki, nie? Czyli nie zrobię nic względem ciebie, o czym Bóg nie będzie wiedział. Można powiedzieć, razem z Bogiem będziemy zawsze po twojej stronie. Słuchajcie, jeżeli by tylko to wynieść z tego spotkania, jaki pokój by zapanował we wspólnotach, prawda? Jeżeli ty wiesz, że nikt za twoimi plecami nie powie nic złego na twój temat, a jeżeli już będzie musiał, to powie tobie najpierw. Jeżeli wiesz, że nikt nie zrobi kibla z uszu drugiemu, prawda, urywając cień twojej szaty i spłukując wodę, tylko po prostu ty będziesz wiedział. Jezus zwycięzcą w każdej relacji. I tacy będą nazwani dziećmi Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, gdy z mojego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Szczęśliwi. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie. Szczęśliwi, którzy znoszą pomawianie i oczernianie. Bo do nich należy Królestwo Niebieskie. I nagroda ich w niebie jest wielka. Słuchajcie, gdybyśmy tylko wiedzieli o tym, nie? Że znoszenie oczerniania, pomawiania, prześladowania daje nam w ręce Królestwo Niebieskie. Jeżeli to znosimy, to zdobywamy przestrzeń Królestwa Niebieskiego. Jeżeli nie damy się wplątać w wir odwetu, pomawiania, oczerniania, mamy otwartą drogę do Królestwa Niebieskiego. Także witam was po ogłoszeniu Karta Magna Królestwa Bożego. Chcielibyście szczęśliwi być? Zapraszam do jeszcze głębszego studium. Napisane: nie bądźcie jak oni. Nie bądźcie jak oni, ale bądźcie jako ci, którzy należą do Chrystusa. Którzy są w Chrystusie z uwagi na dar Ducha Świętego, który sprawił, że Tora stała się możliwa i że każdy z nas w mocy Ducha Świętego może być ucieleśnieniem Tory, Bożej nauki na ten temat, w jaki sposób Bóg chce odbudować swoją obecność pośród swojego ludu, w intymny sposób chodzić ze swoimi dziećmi, korygować go i pouczać, aby doznawały pociechy ostatecznie, Pamiętajcie, że korekta oznacza pociechę. Jeżeli ktoś wam udziela korekty, to nie po to, żeby was zranić, ale żeby was pocieszyć. Niestety nasz los uciekinierów mówi nam inaczej. Szczęśliwi, którzy ukryli swoją moc Bogu, bo dziedziczą ziemię. Którzy właściwie widzą siebie, bo będą nasyceni. Którzy czynią dobro drugiemu, bo zostaną obdarowani. Których motywacje zostały oczyszczone, bo Boga oglądać będą. I którzy zwyciężają we wszystkich swoich relacjach w Chrystusie. Znoszą prześladowanie, pomawianie, oczernianie, ponieważ wiedzą, że do nich należy Królestwo Niebieskie. Witam was w Królestwie Niebieskim. Tak? Amen?
Amen.
Amen. O, jeżeli byśmy tylko położyli nadzieję w tym spotykaniu się męskim tutaj, w tej organizacji, w tym świecie i proficie, jaki mamy z tego powodu tutaj, to jesteśmy, bracia, więcej niż godni pożałowania. Ponieważ nasza nadzieja jest ukryta w Panu. Obietnice są niesamowite. Oglądania, wyposażenia, bycia, usynowienia. I po prostu na tym musimy skupić nasze oczy. Ponieważ tylko wtedy pokażemy innym tę rzeczywistość, do której zmierzamy, a która już w tej chwili jawi się pośród nas. Mniej lub bardziej, ale jest. I za nią świat tęskni. Świat jest bardzo jej spragniony i naprawdę dołóżmy starań, aby z nią pójść do świata, a zobaczycie, ilu jest spragnionych wokół was braci i sióstr. Dlatego proszę cię, Panie, jeszcze raz, abyś ty ożywił to słowo, które wypowiedziałeś nad swoimi uczniami, pokazując im, w jaki sposób mogą żyć wiarą w mocy Ducha Świętego. Dziękuję ci, Panie, że nie musimy dzisiaj myśleć i lękać się o nasze bezprawie, ponieważ twoja miłość nas prowadzi. Dziękuję ci, że nie możemy się lękać i po prostu ulegać zbytniemu prawu, ponieważ miłość nas prowadzi. Dziękuję ci tobie, że koncentrując się, Panie, na tobie, na twoich obietnicach, możemy żyć drogą dzieci Królestwa Twojego, objawiać go światu i żyć nadzieją objawienia się twojej chwały, kiedy tutaj przyjdziesz. Amen. Amen. Dzięki. Pozwólcie, że jeszcze jedno ogłoszenie. Chciałem wam powiedzieć, że niespełna miesiąc temu wyszła taka książka Charyzmaty, aktywna obecność Boga w Kościele. To jest książka, którą chciałem zadedykować wszystkim, którzy chcą bardziej wzrastać w Duchu Świętym. Podejmuje ona komentarz do 1 Koryntian 12:14. W naszym życiu wspólnotowym, w naszym życiu jako Kościół, w tych trzech rozdziałach zawiera się 80% całego przesłania nowotestamentalnego dotyczącego tego, w jaki sposób pierwotna wspólnota, która ma swoje DNA, powinna wyglądać i jak dzisiaj nią żyć. Także staram się to napisać w ten sposób, żeby dla tych, którzy chcą zgłębiać, mieli dostatecznie wiele materiałów w przypisach, a dla tych, którzy chcą przeczytać i zmierzyć się z tą rzeczywistością, żeby w tekście zasadniczym mogli odnaleźć dla siebie zrozumienie, kim jest Duch Święty i jaka jest Jego miłość, w jaki sposób wyraża się ona w kulcie i w relacjach we wspólnocie braterskiej. Także zachęcam was do lektury tej książki. Biskup Grzegorz Ryś napisał wstęp do tej książki i po prostu na początku powiedział, że trzeba mieć odwagi, żeby ją otworzyć i zacząć czytać. Dlatego kto jak to, ale mężczyźni świętego Józefa, prawda, rozdrapią tą książkę, bo są odważni, nie? Dzięki jeszcze raz. Z Bogiem, niech Panu błogosławi w tych wszystkich przedsięwzięciach.
Dziękujemy ci, Andrzeju, bardzo za to słowo. Dziękujemy ci, Panie, za wszystko to, co dzisiaj przez to spotkanie w nas złożyłeś. I prosimy cię, Panie, byśmy coraz bardziej odkrywali szczęście, które płynie z trwania w tobie i z uobecniania tu na ziemi twojego królestwa. Amen.